te ostatnie słowa tego refrenu, o jakże dobrze być zawsze z Nim, gdy On nazywa dziecięciem swym. I też jeszcze chciałbym się odnieść do tego, co siostra Lodzia mówiła. Wiecie, tak ciągle też, kiedy w te środy myślę o tych naszych spotkaniach i wiem, i ja tego nie neguję, że naprawdę bardzo dużo zajęć mają bracia i siostry, praca, różne obowiązki. Sam tego teraz w jakiś taki szczególny sposób doświadczam, ale widzę, że to jest łaska od Boga, kiedy człowiek może, po prostu widzę, jak gdyby dwóch takich terminów chciałbym użyć, które dotyczą naszego życia. Chodzi o wykupywanie czasu i odłączanie się, że nasze życie jako ludzi wierzących, Pan chce, żeby szło w takim kierunku, żeby umieć dobrze ten czas zagospodarować. Dużo się mówi w tej potocznej mowie, prawda, że ten czas szybko mija, że go nam brakuje, ale widzę, że taką największą potrzebą z naszej strony, z mojej strony, jest umieć ten czas wykorzystać właśnie, czy kiedy jest zgromadzenie, czy takie, czy inne, żeby jak gdyby umieć świadomie podjąć taką decyzję, że ja chcę być na takim spotkaniu i widzę, że to Bóg błogosławi. I sam tego też tak doświadczam, bo też bym mógł powiedzieć, że pracy w tym ostatnim czasie nie brakuje, dlatego że i córka się buduje, i swoje takie obowiązki, prace przy domu, które trzeba koniecznie wykonać. Na przykład w tym ostatnim czasie teraz dach maluję i widzę, muszę to zrobić, bo są już plamy na dachu, muszę to zrobić. I jest to ciężka praca. To są trudne obowiązki i tego nikomu z was nie muszę tłumaczyć, bo wielu z was wie i rozumiecie to doskonale. Ale w tym wszystkim widzę, jest ta jedna rzecz, która jest najważniejsza. Że niekiedy ta praca tak dobrze idzie, że chciałoby się zostać, że nie iść na nabożeństwo, bo to masz jeszcze 2-3 godziny i może byś skończył, może byś więcej zrobił, bo nie wiadomo, jak będzie jutro. Bo tak często sobie człowiek myśli, ale widzę każdorazowo, kiedy wiem, że jest ten czas spotkania czy zgromadzenia takiego czy innego, po prostu jestem gotowy to wszystko zostawić i następuje ten element odłączenia się, zostawienia czy wykupienia tego czasu, żeby to był czas na to spotkanie, to powiem wam, że jest to wielkie dla mnie błogosławieństwo. Już wtedy, kiedy postanawiam wcześniej, na przykład, żeby tutaj być w środę, to ja widzę w tej pracy, wiadomo, że ta dusza czuje się taka udręczona, umęczona, bo ten wysiłek fizyczny, słońce, zmęczenie, czy są jeszcze jakieś dolegliwości. W ostatnim czasie też gdzieś w kręgosłupie, w plecach, w karku człowieka trzymie, nie idzie się ruszać. I widzę, ale Pan o tym wszystkim wie i niekiedy by się wydawało, no to trzeba już nic nie robić. A przy tej pracy, czy po tej pracy człowiek niekiedy widzi, że się lepiej czuje, niż gdyby gdzieś tylko szukał jakiejś pomocy i tylko o tym mówił. Że Bóg o wszystkim wie i widzę, że Pan chce, abyśmy w pierwszej kolejności nauczyli się żyć przed Nim, że cokolwiek się żyje, dzieje i jakkolwiek po prostu tych obowiązków mi przybywa, że w pierwszej kolejności to ja żyję przed Panem. I potem, kiedy podejmuję takie decyzje właśnie, żeby oddzielić się, odłączyć się dla Pana, bo jest taki czas, jest taka możliwość, żeby się spotkać, to ja widzę, że Bóg to błogosławi. I kiedy człowiek się tak oddziela, odłącza, zostawia to wszystko i ma ten czas właśnie, a to jest z potrzeby serca, to nie dlatego, że ktoś mi kazał, prawda? Ale dlatego, że to jest z potrzeby serca, to ja widzę, że kiedy człowiek już wcześniej się odłącza, oddziela, że przychodzi taka radość, taka wdzięczność, że chcę na nowo przed Jego obliczem, kiedy jestem, kiedy mam ten czas, Boże, wyznaję, chcę dalej z Tobą iść, chcę być Ci wierny, chcę właśnie w tym, co Ty kładziesz na moje serce, ta czystość, świętość, to przeżywanie Twojego słowa, chcę dalej iść tą drogą, chcę dalej być tym, który się odłącza dla Ciebie, który umie ten czas dobrze zagospodarować, wykupić. I tak potem mi takie przyszły myśli. Gdyby było nas więcej i więcej, wielu ludzi mówi o przebudzeniu, ale myślę, że nieraz różni bracia, którzy tu byli i mówili, że jeżeli człowiek nie jest w małych rzeczach wierny, i Słowo Boże też tak mówi, że sługo dobry, w tym co małe byłeś wierny, ja wiem, że to można do wielu innych rzeczy odnieść, że Wejdź do radości Pana, wiele Ci powierzę. Wielu ludzi mówi o wielkich zgromadzeniach, o wielkim przebudzeniu, ale w tych małych rzeczach, tam gdzie nas postawił, wielu nie jest wiernych. Po prostu jakoś tak się już przyzwyczaili, czy mają taki sposób myślenia, bo myślę tak samo, wiecie, to dotyczy całego naszego zboru. Nas by mogło być tutaj dużo więcej, ale nie chodzi tylko o to, żeby było więcej, ale właśnie, żeby z taką świadomością przychodzić, żeby tak wcześniej myśleć, że kiedy jest spotkanie, to jest taki Boży czas, darowany Kościołowi, gdzie Bóg chce błogosławić. I gdyby każdy z takim nastawieniem chodził przed Bożym obliczem, to wierzę, że wiele rzeczy by się wydarzało. A tak to niekiedy jest, to tak wygląda, jakbyśmy tak ledwo, ledwo szli. A Pan chce dać więcej. Chce więcej błogosławić. Ale widzę, brakuje tego odłączenia się. Kiedy odłączysz to, co pospolite, od tego, co święte. Do proroka Jeremiasza już było też tak powiedziane, że gdy dasz siebie to, co cenne, bez tego, co pospolite, że będziesz mógł stać przed moim obliczem i że będziesz moimi ustami. I widzę, że tego nam brakuje. Ja to mówię tak samo o siebie, że człowiek nie chce, czy brakuje mu tej świadomości życia w bojaźni, żeby właśnie ten czas, kiedy jest darowany, czy jest zgromadzenie, żeby się odłączyć, żeby się oddzielić i żeby to było ze względu na Pana, nie z jakichś innych względów. I widzę, to Bóg błogosławi, bo tego sam doświadczam, że każdorazowo, kiedy potrafię wszystko zostawić, bo tak jak mówię, tych obowiązków będzie każdego dnia więcej i więcej i tego człowiek nie przeskoczy. Robić to, co do nas należy, jak najbardziej, ale wiecie, żeby przy tym wszystkim nie zaniedbać tego, co najcenniejsze. I widzę, kiedy człowiek tak jak gdyby to swoje życie przed Panem tutaj wiedzie na tej ziemi, to widzę, to przez lata się sprawdza, że Bóg błogosławi. I kiedy tak się popatrzę na różne rzeczy, są i sytuacje, w których człowiek doświadcza porażek, ale widzę, że naprawdę Pan błogosławi i daje swój pokój, daje swoje zaopatrzenie, daje swoją ochronę i daje pokój do serca, daje też i tą siłę, że chodzi niekiedy to zdrowie, tak jak mówię o tym, każdy może ma jakieś inne dolegliwości, ale kiedy człowiek patrzy na Pana, to kiedy to wnętrze jest tak podnoszone w Panu, to ja widzę, że wszelkie te sprawy, kiedy nie narzekamy, ale też i coś wycierpimy, to widzę, że Bóg daje siłę i podnosi. A z drugiej strony też trzeba liczyć się z tym, że im bardziej nam tych lat będzie przybywać, że ten namiot niszczeje, tak mówi Słowo Boże. I z tymi dolegliwościami wiele razy też jak gdyby trzeba nauczyć się żyć i w tym wszystkim widzę być wdzięczny Bogu, a Pan po prostu widząc całe nasze życie, On nas będzie dalej posilał i wzmacniał. I dlatego wiecie, kiedy tutaj wychodzę i wiele razy tak mówię, że jestem Bogu wdzięczny, to naprawdę jest to w moim sercu, że możemy być razem, że ten nasz Zbawiciel daje pokój, że to jest dla mnie najcenniejsze, że to jest dla mnie najważniejsze i kiedy jest ten czas, żeby się spotkać, żeby być razem, żeby Mu oddać chwałę, żeby Jego słowa słuchać, wiecie, to chętnym sercem robię. I chciałbym, żeby nas było więcej, o wiele więcej, którzy by tak myśleli, tak rozumieli, tak żyli z Panem, że kiedy przychodzi ten czas, aby być razem, żeby po prostu mogło się to tak dziać. Bo tak niekiedy w niedzielę, tak sobie wybaczcie, jeszcze coś powiem, no w niedzielę każdy po prostu gdzieś idzie, czy to w takim kościele, czy w innym. A w tygodniu to właśnie tak to funkcjonuje, że mało ludzi uczestniczy w spotkaniach i w wielu kościołach jest tak już teraz i tłumaczy to się tymi obowiązkami, pracą i wiem, że to też jest po prostu, że nie robią spotkań w tygodniu, bo nie ma kto przyjść. No a gdyby się tak przyjrzeć bliżej życiu, czy to życie jest świadectwem, czy rzeczywiście Bóg może wykorzystać nasze życie, czy ono Jemu przynosi chwałę, czy tylko to jest to wszystko, co w tym świecie i to jest najważniejsze i to się liczy. Ja myślę, jak to będzie kiedyś przed Bożym obliczem? Czy to tłumaczenie, które wystarczyło tutaj, wystarczy przed Bożym obliczem? Ja myślę, że tam to będzie wyglądało zupełnie inaczej i myślę, że to jest wielka łaska i mądrość od Pana, kiedy człowiek może w taki Boży sposób patrzeć na życie i wykorzystać właśnie dobrze ten czas, który Pan daruje na to, wiecie, kiedy są te spotkania. A nawet widzę też i tak, to nie jest jakiś wielki czas, który my jak gdyby Bogu oferujemy, to o nas samych się rozchodzi. W stosunku do całego czasu, który mamy każdy dzień, to jedno spotkanie, czy niekiedy dwa w tygodniu, ja widzę, czy to jest wiele, to jest bardzo malutko. I to są takie moje przemyślenia. Nie mówię tego, żeby po prostu kogoś krytykować, ale widzę, że potrzebujemy takiej zmiany w świadomości, takiego ożywienia w sercach, takiego Bożego myślenia. Przemieńcie się w swoim myśleniu, odnówcie się, myślcie tymi Bożymi kategoriami, dać swoje życie Panu. A widzę, jeżeli człowiek tylko zrobi to, co do niego należy, to Bóg będzie błogosławił człowieka we wszystkim. Bo tak Słowo Boże mówi, że jeżeli Pan będzie na pierwszym miejscu, to wiele razy te Boże obietnice mówią, że po prostu Bóg się o wszystko zatroszczy. I to wszystko przez wiarę funkcjonuje. I dlatego jeszcze raz powiem, jestem Bogu niezmiernie wdzięczny. Wiecie, kiedy mogę po prostu te rzeczy przeżywać, kiedy możemy być wspólnie razem i wiem, że Pan Jezus chce błogosławić to nasze skryte, osobiste życie przed Nim, a kiedy jest czas spotkania, żeby przyjść, żeby być. I to nie ze względu na ludzi, ale ze względu na Pana, z tej potrzeby serca i z tej chęci, że chcemy Mu służyć, że chcemy z Nim iść. I też jeżeli są ciężary i różne potrzeby, to ja widzę, to jest ten czas, żeby Pan mógł zdjąć te ciężary, żeby nas mógł odświeżyć, żeby Pan nas mógł podnieść, żebyśmy Go znali i żeby też popłynęło dziękczynienie. Bo widzę, w tej Bożej obecności człowiek chce dziękować Bogu, żeby nie milczeć. A dzisiaj takim słowem chciałbym się podzielić. Kiedyś tam w tygodniu czytałem taki jeden werset na temat gniewu. Wiecie, i na nowo tak dużo mi to dało do myślenia. Gdyby tak każdemu z nas zadać pytanie, czy jest to problem jakimś dla nas, jakimś problemem w naszym życiu, jak sobie w ogóle radzisz z gniewem, czy to jest właściwe, czy się usprawiedliwiasz, kiedy się rozgniewasz i uważasz, że się słusznie rozgniewał, bo miałeś ku temu powody. To są takie pytania. I wiecie, zobaczyłem, że w świetle Słowa Bożego po prostu jest to taka rzecz, która nie powinna mieć miejsca w życiu człowieka wierzącego. Ktoś by znowu mógł teraz powiedzieć, no czy to jest w ogóle możliwe, żeby żyć tak, żeby się nie rozgniewać. Przecież niekiedy są takie sytuacje, że no, ktoś powie, no nad emocjami nie zapanujesz i wybuchniesz i rozgniewasz się, coś powiesz i gniewasz się i chodzisz. Niekiedy ten gniew bardzo gwałtownie, jak gdyby te nasze, w tych naszych emocjach my okazujemy, ale niekiedy to jest takie może spokojniejsze, ale też chodzi człowiek w takiej zawziętości i gniewa się coś, na coś się mu po prostu nie podoba i w tych swoich myślach sobie to tłumaczy, że jego postawa jest właściwa, że jak ten drugi tak mógł zrobić, jak to w ogóle się tak mogło stać, czy to nawet władza, czy taka, czy inna i człowiek jak gdyby uważa, że ma wiele powodów, weźcie choćby teraz tutaj przytoczę Jonasza, prawda? Kiedy wyrósł ten krzak rycynowy, kiedy on tam był posłany do Niniwy, spełnił to swoje zadanie, a potem po prostu był tak zmęczony na tym upale i ten krzew wyrósł i on się chętnie chronił w jego cieniu. Teraz też to lepiej rozumie, kiedy tam byliśmy, tam te upały są jednak dużo wyższe, jeszcze do 40, powyżej 40 stopni i każdy ten cień to jest naprawdę ulga. I ten Jonasz się rozgniewał, po prostu kiedy Pan Bóg posłał tego robaka, żeby podgryzł ten krzew. I potem jest taka rozmowa, którą Jonasz miał z Bogiem. I widzimy, a to był mąż Boży, ale ten gniew Boży, ten gniew w jego życiu był czymś niewłaściwym, czego Bóg w żaden sposób nie popiera. I wiecie, przeczytam może najpierw z Psalmu 37. To już Dawid mówi. A więc on też miał takie przeżycie, a był człowiekiem, który w różnych okolicznościach życia się znajdował. I myślę, że nieraz miał z tym do czynienia, że się rozgniewał. I po prostu jako człowiek namaszczony Duchem Świętym, po prostu Bóg przez to, że go prowadził, dał mu zrozumienie. Pokazał mu, że to jest niewłaściwe, że to nie powinno mieć miejsca w twoim życiu. I wiecie, i to było nie tylko ze względu na Dawida, ale i Dawid, po prostu Bóg kazał mu to spisać i ten psalm i my dzisiaj mamy i my możemy z niego korzystać. Ja nie będę go czytał całego, on jest dłuższy. Wiecie, bardzo dużo tu jest bardzo cennych obietnic, Ale jak gdyby ten początek w taki szczególny sposób właśnie wskazuje i zaczyna się od tego, żeby się nie gniewać na tych, którzy no, po prostu jak gdyby wywołują ten gniew i ktoś by mógł powiedzieć, że ten gniew jest słuszny. Jest to psalm Dawidowy i czytamy od pierwszego wiersza. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość. Gdybyśmy się tutaj już po prostu zatrzymali. Myślę, że jednak tak to wiele razy po prostu funkcjonuje, że ktoś coś bardzo takiego niewłaściwego zrobi i my wtedy po prostu wychodzimy z siebie, denerwujemy się, złościmy i uważamy, że to jest słuszna reakcja. A tutaj już czytamy w tym pierwszym wersecie: nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czynią nieprawość, bo usną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Popatrzcie się, jak wiele takiego światła i takich dobrych rzeczy, na które wskazuje Dawid, kiedy człowiek pójdzie w tą stronę, żeby ufać Bogu, żeby na Nim polegać, to mówi tutaj Dawid, że nawet Pan Bóg wtedy da człowiekowi to, czego życzy sobie swoje serce, że kiedy mu zaufa, że on wszystko dobrze uczyni, ale najpierw jak gdyby rozpoczyna ten psalm, mówi: nie gniewaj się na niegodziwych. A potem dalej mówi, że wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. A więc pokazuje niesamowicie błogosławione życie, ale tak kiedy na to popatrzymy, to akurat jest to związane właśnie jak gdyby to, co temu przeszkadza i co jest takim negatywnym, to tu jest pokazane, że zapalczywość i gniew, bo jeszcze raz tu jest potem powiedziane, w tym siódmym wierszu czytajmy dalej. Zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Nie gniewaj się. Znowu jest po prostu to słowo użyte, nie gniewaj się. I tu już teraz nie na niegodziwego, ale na temu, któremu się, na tego, któremu się szczęści. Bo niekiedy człowiek też widzi jak gdyby takich ludzi w innym po prostu świetle, że może w jakiś nieprawy sposób do tego dochodzą, prawda? I przeżywają, że się im szczęści. I też Dawid, widocznie on to przeżywał, że on się na to gniewał, że jak to tak być może, że tacy ludzie mają się tak dobrze, a on może wiele razy coś innego przeżywał. Ale popatrzcie się, on pewną naukę z tego wszystkiego wziął i już mówi nie tylko do siebie, ale zwraca się jak gdyby do innych, którzy to będą czytali, może w swoim otoczeniu. Najpierw on ten psalm wypowiadał, a potem mówi i ten psalm mówi do nas. I jeszcze zaleca coś takiego, że zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Wiecie, to jest też bardzo cenne. Kiedy człowiek prawdziwie tego może doświadczać, kiedy się wyciszy, kiedy różne rzeczy się koło nas dzieją, a człowiek zdaje się w milczeniu na Pana, że to milczenie z wewnątrz, że nie próbuje czegokolwiek komentować, nie odnosi się ciągle, nie wypowiada, czy się mu to podoba, czy się mu to nie podoba, a powinno być tak, a powinno być inaczej, a można by było to tak zrobić, a czemu nie tak? A tu jest powiedziane, zdaj się w milczeniu na Pana, bo to niekiedy, wiecie, to co my mówimy, to i tak na niewiele się zda. My wypowiadamy tysiące słów, mnóstwo zdań, ale niekiedy z tego i tak nic nie ma. A ja widzę, kiedy zdaje się człowiek na Pana, to wewnątrz jest zachowany, Pan mu pokazuje coś, że on to załatwi. Bo tu tak jest napisane, zdaj się w milczeniu na Pana i złóż w Nim nadzieję. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. I jeszcze raz, popatrzcie się, w tych pierwszych 8 wierszach aż 3 razy jest powiedziane na temat gniewu. I ten 8 wiersz mówi: zaprzestań gniewu. A więc jak gdyby takie definitywne rozprawienie się z tym zaleca Dawid. Mówi: zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Bo myślę, że często te rzeczy idą razem w parze. Że jeżeli człowiek się rozgniewa, to i jest taki zapalony, że jest gotowy wiele słów powiedzieć, a też i coś złego uczynić. Bo wiele właśnie w tej zapalczywości, w takiej popędliwości, w takim złym nastawieniu, że ten gniew człowieka do tego napędza. I tutaj jest napisane, zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości. Nie gniewaj się na tego, nie gniewaj się. I jeszcze raz popatrzcie się, w drugiej części Dawid mówi, nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. Ja myślę, że człowiek wierzący, kiedy się rozgniewa i kiedy coś w tym gniewie się stanie, czy wypowie jakieś słowa, to człowiek wierzący czuje, że coś złego się stało. Nie wiem, czy to tak przeżywacie, ale człowiek widzi, że coś stracił, że to nie było po Bożemu, że to zasmucamy Ducha Świętego. Słowo Boże mówi, żeby nie zasmucać Ducha Świętego. I tak mówię, wiecie, niekiedy ten gniew może być taki bardzo wyraźny, taki zdecydowany, ale niekiedy my go tak możemy spokojnie tam gdzieś zachowywać w sercu. Ale to jest ten sam gniew. On wiedzie do złego. I wiecie, jeszcze przeczytam taki przykład, jak to było w życiu tych 12 synów Jakuba, że w gniewie Symeon i Lewi po prostu dopuścili się bardzo złych rzeczy i kiedy Jakub wypowiadał nad nimi błogosławieństwo, to on powiedział coś takiego, że niech będzie przeklęty ich gniew. I jest to zapisane w Słowie Bożym, w pierwszej księdze Mojżeszowej. Po prostu i też, wiecie, Jakub, ojciec, oglądał to wszystko, co potem ten gniew przyniósł za sobą, ale popatrzcie się, to jest zapisane jako Słowo Boże, że Jakub, kiedy wypowiadał błogosławieństwo nad każdym ze swoich synów, to po prostu mógłby wypowiedzieć wiele dobrych rzeczy nad tymi rzeczami, nad tymi swoimi synami, on wypowiadał, ale tutaj ten gniew, w którym ja potem podam po prostu i powiem, czego to dotyczyło, to Jakub przeklął ten gniew tych swoich synów, że niech będzie ich przeklęty, że niech będzie przeklęty ich gniew, bo może znajdziemy to miejsce, to jest pierwsza Mojżeszowa. Także popatrzcie się, gdyż nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. A wcześniej czytaliśmy zaprzestań gniewu. Zaprzestań gniewu. To znaczy, że ten Boży rodzaj życia, który Bóg przeznaczył dla człowieka, że my nie musimy w gniewie żyć. Wiecie, i to jest piękne. Wiecie, kiedy człowiek wierzący poznaje, że to, co kiedyś mnie niszczyło, co stwarzało problem mnie samemu i mojej rodzinie, że ja nie muszę już tak dłużej żyć. Wiecie, to jest naprawdę piękne. Kiedy my odkrywamy to, jaką Bóg drogę dla człowieka przygotował, zdaj się w milczeniu na Pana. Złóż w Nim nadzieję. Przed Nim żyjemy. Dla Niego żyjemy. I w tym, kiedy my, w naszym życiu wypełnia się Słowo Boże, wiecie, wtedy diabeł jest pod naszymi stopami, a przez gniew człowieka on swoją wolę wykonuje. On niszczy wtedy człowieka. Nasze życie niszczy, bo my to czujemy, że zasmucamy Ducha Świętego i niszczymy jeszcze życie innych. Zaprzestań gniewu, nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. I ja może przeczytam teraz z tej Mojżeszowej, co już czytałem, z tej pierwszej księgi Mojżeszowej. I tu jest 49 wiersz, 49 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. Potem wezwał Jakub synów swoich i rzekł, zbierzcie się, abym oznajmił wam, co was spotka w przyszłości. Zgromadźcie się i słuchajcie, synowie Jakuba, słuchajcie Izraela, ojca waszego. I tu jest do każdego syna, po prostu on wypowiada słowa, ale popatrzcie się, co wypowiada teraz do tych swoich dwóch synów, których to dotyczyło. Synowie i Lewi to bracia. Miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierz udziału, duszo moja, w radzie ich. Nie bierz udziału, duszo moja, w radzie ich. A więc mówiąc o swoich synach, on nie pochwala takiej postawy, a nawet mówi, żeby z takimi ludźmi, jak gdyby takimi gwałtownymi, gniewnymi, żeby nawet się nie radzić takich ludzi, bo oni nie doradzą dobrze. I on mówi, nie bierz udziału, duszo moja, w radzie ich, a więc tej społeczności, nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje. Nie przyłączaj się do takiej wspólnoty, gdzie jest gniew. Nie bierz w tym rady, bo to zniszczy twoje życie. To zniszczy życie innych ludzi. To wypowiedział Jakub, on to zobaczył, oni tego doświadczyli. Nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje. I teraz jest tutaj napisane, bo w gniewie zabili mężów, a w swawoli okaleczyli woły. A więc nie tylko krzywdę uczynili ludziom, ale i zwierzętom. I tu potem jest powiedziane w 7 wierszu, przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, i zapalczywość ich, bo jest sroga. Rozdzielę ich w Judzie i rozproszę ich w Izraelu. Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu. I ja myślę, że Jakub to wypowiada, można powiedzieć, jak gdyby już jak gdyby, nawet jak gdyby sam Pan Bóg przez niego mówi, że żeby jak gdyby dalej coś złego z tego nie wynikło, to jak gdyby te pokolenia Pan Bóg rozdzieli. Po prostu Bóg nie chce, żeby jak gdyby ludzie o podobnej jak gdyby tym kierunku, żeby oni razem, bo jak gdyby wtedy to spustoszenie będzie jeszcze większe. I tu, że przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny. I ja już cytowałem, że właśnie w liście Jakuba tam też jest powiedziane, że o gniewie, ja może go też przeczytam, list Jakuba, pierwszy rozdział. I tu też jest powiedziane, tu może jak gdyby to jest tak stopniowane troszkę w inny sposób, że mamy być nieskorzy, no to można powiedzieć jak gdyby, że nie tak szybko, żeby nie być chętny do tego. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Wiecie, jeszcze raz chciałbym się na chwileczkę zatrzymać. Nieskory do gniewu. Wiecie, to niekiedy samo przyjdzie, ale wiecie, przez Ducha Bożego my to możemy opanować. To może zostać zatrzymane, ale wiecie, człowiek musi się zgodzić na tą Bożą inspirację, że tu jest napisane, że mamy być nieszybcy do gniewu. Nie gniewaj się, zaprzestań zapalczywości. Także Bóg pokazuje Bożemu Kościołowi, Bożemu Ludowi, jakiego życia On pragnie. I to jest dla nas dobre, to jest dla mnie dobre. I tutaj widzimy ten przykład po prostu z życia tych synów, po prostu Jakuba. I ja może przeczytam to, co oni uczynili. Ja myślę, że to wielu z nas zna, ale to jest w pierwszej też Mojżeszowej, 34 wiersz. To jest cała historia tutaj opisana. Adina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju. A gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora, Chiwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Przylgnął jednak całą duszą do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i czule się do niej odzywał. I rzekł Sychem do Hamora, ojca swego, weź mi tę dziewczynkę za żonę. Jakub usłyszał wprawdzie, że zhańbił Dinę, córkę jego, lecz ponieważ synowie jego byli przy bydle na polu, nic nie powiedział Jakub aż do ich przybycia. Hamor, ojciec Sychema, udał się do Jakuba, aby się z nim rozmówić. A gdy synowie Jakuba przyszli z pola i usłyszeli o tym, zasmucili się mężowie ci bardzo, zasmucili się mężowie ci i bardzo się rozgniewali, że dopuścił się bezwstydnego czynu w Izraelu, śpiąc z córką Jakuba, a tak nie wolno. Hamor zaś tak odezwał się do nich. Sychem, syn mój, całą duszą przylgnął do córki waszej, dajcie mu ją za żonę, proszę. I spowinowaćcie się z nami, dawajcie nam za żony córki wasze, a bierzcie za żony córki nasze. I tu potem czytamy tą historię, że oni się zgodzili na to pod tym jednym warunkiem, że oni się obrzeżą, tak jak oni byli obrzezani, prawda? I można powiedzieć, że w pewien sposób im to przyrzekli. I myślę, że to, co potem się wydarzyło, po prostu, że właśnie to dotyczyło Symeona i Lewiego. I oni po prostu i usłuchali Hamora i Sychema, syn jego, wszyscy mieszkańcy tego miasta i wszyscy mężczyźni obrzezali się, każdy mieszkaniec miasta. A trzeciego dnia, gdy byli cierpiący dwaj synowie właśnie Jakuba, Symeon i Lewi, bracia Diny, wzięli swoje miecze, wtargnęli bez przeszkód do miasta i wymordowali wszystkich mężczyzn. Zabili mieczem Hamora oraz Sychema, syna jego, i zabrali Dinę z domu Sychema i odeszli. Synowie Jakuba zaś napadli na pobitych i złupili miasto, ponieważ zhańbiono ich siostrę. Zabrali trzody ich i bydło ich i osły ich, i to, co było w mieście i co było na polu. Uprowadzili do niewoli całe ich mienie i wszystkie ich dzieci i kobiety i złupili wszystko, co było w domach. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i do Lewiego: sprowadziliście na mnie nieszczęście i hańbę w oczach mieszkańców tej ziemi, Kananejczyków i Perezyjczyków, a przecież ja mam mało ludzi i gdy oni zbiorą się przeciwko mnie, pobiją mnie i zginę ja i dom mój. A oni odpowiedzieli: czy jemu wolno było obejść się z siostrą naszą jak z nierządnicą? I gdybyśmy się popatrzyli na to tłumaczenie, które oni tutaj przedstawiają, to myślę, że wielu by powiedziało: no słuszne to było, że przecież to, jak ich córkę potraktował właśnie ten Sychem, ten syn Hamora, no że, a jednak wiecie, my po ludzku możemy różnie i przeważnie człowiek po ludzku kieruje się racją, prawda? I usprawiedliwia wszystko. Ale my jako ludzie wierzący chcemy się patrzeć po prostu na to, co się Bogu podoba. Nie zawsze to, co my uważamy za słuszne, słuszne jest w oczach Bożych. Czy zgodzicie się? A człowiek sobie często już nie zadaje tego pytania, tylko uważa, że po prostu jego postępowanie jest słuszne. I gdyby nic więcej, wiecie, tutaj nie było napisane, to by można było powiedzieć, no że jak gdyby, no chyba słusznie zrobili. Ale skoro potem czytamy w tym 49 rozdziale, kiedy już po iluś latach po prostu, to już jest końcówka życia Jakuba, to było jeszcze w jego pamięci. I Jakub zobaczył jak gdyby na tacy po prostu to życie, widział wyraźnie ten obraz i on wiedział, że jeżeli w przyszłości oni dalej będą się kierować gniewem, kiedy jeszcze różne rzeczy zdarzą się w życiu, to będzie tylko spustoszenie i bieda i nędza. I dlatego mówi, że przeklęty ich gniew, żeby nie iść za radą takich mężów, żeby nie mieć wspólnoty z takimi ludźmi, bo to prowadzi do zniszczenia. Ale Bóg po prostu jak gdyby chce każdemu z nas pokazać, bo myślę, że to jest taka rzecz, że to bardzo szybko przychodzi, ale przez to, że jesteśmy dziećmi Bożymi i Słowo Boże wyraźnie na ten temat naucza i w psalmie przeczytałem: zaprzestań gniewu, zaniechaj zapalczywości, nie gniewaj się, kilka razy to tam jest powtórzone. W liście Jakuba jest powiedziane, że mamy być nieskorzy do gniewu. W liście Efezjan ktoś by mógł powiedzieć, bo tam jest napisane, że gniewajcie się, lecz nie grzeście. A więc człowiek by mógł sobie takie wnioski wyciągnąć, to znaczy, że jest przyzwolenie na gniew, że gniewajcie się, ale nie grzeście. I tam potem jeszcze jest powiedziane na końcu w tym wierszu, w liście do Efezjan, ale że niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. To znaczy, że kiedy dzień się kończy, nasze wnętrze, wiecie, cokolwiek, czymkolwiek by był spowodowany ten gniew, po tym ma nie zostać śladu. Niech słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze. I bardzo mi się też, do dzisiaj to pamiętam, bardzo mi się podoba świadectwo siostry Ewy Czyżowej z Uścińkowa. Ona kilka razy to podkreślała, że wiele razy to słowo było dla niej takim wskazówką. A wiecie, na gospodarstwie, ja myślę, no w każdych okolicznościach, ale wiele razy, żeby potem zebrać wszystkich, żeby robotę zrobić, żeby to było tak, jak ktoś chce, a jak ktoś potem ma inną propozycję, czy nie chce tak tego zrobić, to łatwo się jest rozgniewać. Ale ona często cytowała i mówiła, żeby to słońce nie zachodziło na to rozgniewanie. I myślę, że ona tego doświadczała, że dobrze, kiedy przed zachodem słońca ona widocznie tak to przeżywała, że po prostu załatwiała sprawę i kiedy po prostu to słońce zachodziło, już nie kładła się z tym gniewem, po prostu nie spała, nie chowała to do następnego dnia. I Słowo Boże po prostu właśnie taką postawę nam zaleca. I mnie to na nowo też tak poruszyło, bo to jest cały czas to nasze życie z Panem po prostu. I niekiedy człowiek może być wiele lat już wierzącym i może nic nie widzieć, że to jest coś złego, wiecie? I to jest katastrofa. I nawet można sobie to tłumaczyć. I człowiekowi się może wydawać, że wszystko wie, wszystko rozumie, że ma rację. Ale wiecie, to jest wielka bieda, jeżeli człowiek w takim stanie się znajduje. To znaczy, że nie ma rozwoju, że człowiek śpi, że nie rozumie Bożego przesłania, że nie żyje z Panem, że Pan do niego nie mówi, że jest jak gdyby wygodny i szczęśliwy w tym własnym rozumieniu. A my nasze życie chcemy po prostu wieść w świetle Słowa Bożego. I niekiedy tak jest, że my, ja to po sobie też tak chcę powiedzieć, że to jest błąd. Wiecie, kiedy człowiek do tego swojego skażonego życia chce dopasować słowo, to, które mu pasuje, a to ma całkiem na odwrót wyglądać. Wiecie, swoje życie dopasowujemy do słowa. Nie szukamy słowa, które by pasowało do naszego skażonego życia i w tym szukać usprawiedliwienia, ale cały czas szukamy, jak Pan chce zmienić moje życie. I wiecie, to też nie chodzi o to, tak sobie teraz myślę, że Bóg jest jak policjant i tylko gdzie ty zrobisz błąd i już, żeby cię karać, czy ci na coś wskazywać. Ale ja widzę, przychodzą takie momenty, kiedy Bóg mówi bardzo wyraźnie. I jeżeli na to nie zważamy, ja widzę, że wtedy my tracimy to prowadzenie i wtedy żyjemy tak, jak nam się wydaje za słuszne. I tracimy i zasmucamy tą Bożą obecność. A istotą tego, że ktoś jest dzieckiem Bożym, tak Słowo Boże mówi, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I to dotyczy naszego życia, naszego charakteru, naszych relacji, służby, wiecie, całego naszego życia. Bo Bóg chce, żeby całe twoje i moje życie przynosiło Mu chwałę i aby ono objawiało to, że my mamy nowe życie i że diabeł został zwyciężony. Że on nie panuje nad naszymi emocjami, nad naszymi myślami, ale nad nami panuje Duch Boży, bo takiego życia chcemy. Nie chcemy się gniewać. I niech nas Pan w tym błogosławi, bo to jest decyzja też każdego z nas. Człowiek wiele razy upada, ale kiedy znamy Słowo, to my przychodzimy przed Pana i mówimy Mu, że nie chcemy takiego życia, że Go przepraszamy za to, co robiliśmy dotychczas źle. Ale my chcemy Jego pokoju, a myślę, że w gniewie nie można żyć w pokoju. Wiecie, te dwie rzeczy nie da się razem połączyć. Albo będziesz żył w gniewie, w niepokoju, w chaoście. Tak jest napisane też gdzieś w Księdze Izajasza, że bezbożni są jak wzburzone morze, że to wzburzone morze wyrzuca na wierzch muł i błoto. I jeszcze tylko do jednej rzeczy się odniosę. I zawsze myślałem, że bezbożni, wcześniej tak sobie myślałem, że to są tacy ludzie, którzy nie chcą mieć z Bogiem nic wspólnego, prawda? I tak, i znowu to jest tylko to ludzkie rozumowanie, że człowiek usłyszy słowo bezbożny, to znaczy, że to są tacy ludzie, którzy w ogóle nie znają Boga, nie chcą mieć z Bogiem nic do czynienia, nie znają Słowa Bożego. Ale wiecie, kiedy przeczytałem potem psalm, ja może wejrzę do niego i znowu można by było powiedzieć, Słowo Boże otworzyło mi oczy, że kiedy Bóg patrzy na człowieka, to w oczach i tacy ludzie, którzy nie chcą mieć nic z Bogiem do czynienia, czy Go się w ogóle zapierają, można też do nich odnieść to określenie, ale Bóg też używa tego określenia w stosunku do ludzi, którzy nawet znają Słowo Boże. Przeczytam może jeszcze parę tych wierszy. To jest psalm 50. I to Bóg też, to jest psalm Asafa. Można powiedzieć, że zawsze Pan przemawiał najpierw do swojego narodu. I może od 14 wiersza przeczytam. Ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij Najwyższemu śluby swoje. I wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Lecz do bezbożnego. I teraz popatrzcie się właśnie na te wiersze, które są zapisane od 16 wiersza. Jaką grupę ludzi pokazuje nam ten psalm? Czy to są ludzie, którzy w ogóle nie znają Boga i nie mają z Bogiem nic do czynienia, czy oni nie chcą takiego kontaktu? Nie. Widzimy zupełnie inny rodzaj ludzi. Lecz do bezbożnego rzecze Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? A więc tutaj widzimy ludzi, którzy znali słowo, że na ustach mieli Boże Słowo, mówili o przymierzu, a po prostu co było ich problemem? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz Słowo moje. To było w oczach Bożych bezbożnością, że człowiek nie chciał się nagiąć, nie chciał poddać się Słowu Bożemu. To można by było odnieść tak jak i do faryzeuszy, że oni znali bardzo dobrze Słowo Boże, oni znali mnóstwo przepisów, wiedzieli, jak powinno życie wyglądać. Ale ja myślę, że w oczach Bożych oni byli bezbożnymi po prostu, bo kiedy przyszedł Mesjasz, kiedy przyszedł Baranek Boży, który w całej pełni w jego życiu, można powiedzieć, że to Słowo stało się ciałem, to oni go znienawidzili. I tu można powiedzieć, że jak gdyby Słowo Boże jest zawsze w tym samym duchu, że Słowo Boże nie przeczy sobie samemu. A do bezbożnego rzecze Bóg. Po co wyliczasz ustawy moje i masz na ustach przymierze moje? Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz Słowo moje. Gdy widzisz złodzieja, brata się z nim, a z cudzołożnikami zadaje się. Ustom swoim pozwalasz mówić źle, a język twój knuje zdradę. Siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. To też jest w oczach bezbożność, że siedzisz i mówisz przeciw bratu swemu, znieważasz syna matki swojej. I popatrzcie się, jak niesamowity ten obraz jest. Bóg mówi przez tego człowieka, Asafa, i przedstawia ten obraz. I sam Bóg mówi, czyniłeś to, a ja milczałem. Mniemałeś, żem tobie podobny. Że nawet kiedy człowiek te rzeczy czynił, myślał, że stoi jak gdyby po tej Bożej stronie, że ma prawo do tego, że jak gdyby postawił się tak wysoko. A Bóg mówi, wtedy, kiedy ten człowiek tak myślał, mówi, ja milczałem, a tyś mniemał, żem tobie podobny. Karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. Pojmijcież to wy, którzy zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku. I znowu jest powiedziane, kto ofiaruje dziękczynienie, czci mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Także wszystko inaczej wygląda w świetle Słowa Bożego. I jeszcze raz chciałbym to szczególnie podkreślić. Bóg chce nasze życie podnieść do tej rzeczywistości Słowa. Nie, że ja chcę dopasować słowo, które dla mnie wydaje mi się słuszne, wygodne do swojego życia, ale ja się chcę poddać do tego słowa, które Pan posyła. I kiedy jeszcze o tym gniewie myślałem, to można powiedzieć, że to pierwsze morderstwo na ziemi to też było po gniewie, że Kain najpierw się rozgniewał na swojego brata. A Jan mówi, że kto się gniewa na brata swego, że już jak gdyby go zabił. Że gniew nie czyni tego, co jest sprawiedliwe w oczach Bożych. A więc jednak, wiecie, to jest niesamowicie ważne. Ja myślę, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak brudny, jak zły jest grzech, jak daleko jest od Bożego życia, a człowiek może się usprawiedliwiać, prawda? Że wszystko jest w porządku. Oby nas Pan zachował od takiego myślenia, od takiego życia, ale abyśmy blisko Niego byli, abyśmy Go znali, abyśmy znali Jego Słowo, abyśmy Mu ufali, abyśmy Mu przynosili chwałę. Powstańmy do modlitwy.